Chcę się podzielić dzisiaj takim fragmentem, słowem, jednym z wersetów, które ja nazywam trudnymi. Jak byliśmy z Rodką na urlopie, to czytaliśmy Biblię w parę dni i parę poranków i akurat natrafiliśmy taki fragment, który uważam, że jest jednym z cięższych wersetów wypowiedzi Pana Jezusa. Gdybym wam zadał pytanie o ciężkie wypowiedzi Pana Jezusa, to które byście tak na szybko przypomnieli sobie? Zaprze samego siebie, o krwi ktoś wspomina, to nie będzie to takie ciężkie w zrozumieniu. Ale nie ten, ja mam inny i może zaczniemy od przeczytania tego. Otwórzcie Ewangelię Marka, to jest w trzech Ewangeliach napisane, ale na początku będziemy w Ewangelii Marka, 4 rozdział, 10 i 12 wiersz. Sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy Pan Jezus powiedział przypowieść o czworakiej roli. 4 rozdział, 10-12. Potem przyszli do Niego uczniowie i pytają Go, dlaczego, mistrzu, Ty tak mówisz w przypowieściach? Po co to ukrywanie sprawy, tak dawanie nie wyraźnie i wprost? I Pan Jezus wtedy odpowiada w ten sposób. A gdy był na osobności, pytali Go ci, którzy z Nim byli razem z 12 o te podobieństwa. I odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, nie ujrzeli i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia, po to się im mówi w przypowieściach. Czy jest to trudny fragment dla nas? Dla mnie jest bardzo trudny. Bo przecież Pan Jezus, który mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja wam dam odpocznienie. Rzućcie wasze jarzmo na mnie, jak będę jakby je nosił. Pan Bóg, który mówi, Bóg, który, o którym jest napisane, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Miłujący, kochany Bóg, takiego znamy, Pan Jezus, który przecież wszystkie cuda, które czyni, tak? Wszystkie cuda, które czynił, w zasadzie miały ten cel, żeby ludzie się do Niego nawrócili. Tam, pamiętacie, fragment nawet mówił o miastach, kiedy o Betsaidzie mówił i innych, że gdyby się w Sodomie takie cuda działy, jak u was się tutaj dzieją, to te miasta by się nawróciły i by pokutowały. Pan Jezus cuda czynił też po to. I tutaj nagle mamy taki fragment, że niektórym się mówi w przypowieściach, żeby się czasem, żeby się nie zdarzyło, że im się nawrócą i że dostąpią odpuszczenia. Czy można wyciągnąć może wniosek, że niektórym ludziom specjalnie mówi się tak, żeby się przypadkowo nie nawrócili? Albo może, że dla niektórych lepiej jest, jakby się nie nawrócili. Taki wniosek. Niektórym lepiej jest, jakby się nie nawrócili. Albo w niektórych Pan Jezus nie chce, żeby się nawrócili. Albo to za daleko idące jest i może powiem, że niektórzy muszą bardziej się wysilić, jeżeli chcą się nawrócić, ponieważ gdzieś doszli do jakiegoś miejsca. Spróbujemy na ten temat popatrzeć szerzej, bo myślę, że odpowiedź nie jest oczywista. Te tezy, które ja teraz powiedziałem, mogą się okazać błędne. Ale jeżeli czytamy ten fragment, to możemy dojść do takich wniosków, że lepiej jakby niektórzy się nie nawrócili. Ale okej, idziemy dalej. Jeżeli mówimy o nawróceniu, czymś takim akcie, jak jest nawrócenie, i popatrzymy na słowa w Nowym Testamencie, to jakie znamy słowa, wyrażenia, które mówią o nawróceniu? Znacie może? Metanoia, tak? To jest takie bardzo zdecydowane słowo metanoia. Opowiem o dwóch, ale to jedno metanoia. Ma wiele znaczeń metanoia. Metanoia, nawrócić, upamiętać się, pokutować. Może on oznaczać, według słownika powiem, poprawiać się, opamiętać się, uznać swoją winę. Może żałować, odczuwać żal, skruchę, czynić pokutę, nawrócić się. Jest wiele słów, ale jest to związane z głęboką przemianą myślenia. Nie tylko zmianę jakiegoś punktu w życiu, ale z przemianą całego sposobu myślenia. I metanoia, ta przemiana, wpływa potem na wszystkie płaszczyzny naszego życia. Jeżeli następuje nawrócenie w znaczeniu metanoi, to wpływa na wszystkie elementy życia naszego. Może się po chwilę, bo widzę, że coś tutaj ustalacie, ok? No, może być zimno, ciepło, tak to z klimatyzacją, tak? Ok, więc mamy to metanoia. Zmiana, przemiana myślenia. Wpływa na wszystkie płaszczyzny życia. Na rodzinne, zawodowe, zborowe, relacje między przyjaciółmi, między znajomymi. To wpływa wszędzie. Wpływa na nasze zachowanie, jak jesteśmy w sklepie, w zoo, wszędzie, gdzie jesteśmy. Tak, to jest tak głęboka przemiana, że wpływa na to. To nie jest tak, jakby ktoś, wiecie, odkrył nagle, że jest zmywarka w kuchni. No i on już nie zmywa ręcznie garnków, tylko zmywarką. To jest jakby takie odkrycie, ale to nie jest metanoia. Metanoia to coś więcej. To zmiana całego sposobu myślenia. Metanoia to pokora. Pozwala przyjąć coś wbrew własnym przekonaniom. Czasem nasze przekonania są takie, że powinniśmy w życiu być tacy, inni, rozwijać te swoje cechy. Różne mamy przekonania do swojego życia. Ale metanoia to jest przyjmowanie tego, co Pan Bóg chce, wbrew naszym przekonaniom. I kolejny punkt metanoia to jest kształtowanie naszych przekonań. To znaczy w pewnym momencie już czujemy myśli Boże. Już przekonanie nasze jest takie, że czegoś faktycznie nie chcemy. Bóg ukształtował w nas nowego człowieka, który już nie podąża tak wbrew własnym decyzjom na początku, jak uwierzył, ale już uznaje, że Boże decyzje są dobre, ma podobną myśl. Metanoia to też jest kształtowanie naszego umysłu, naszej woli, naszego chcenia przez Pana Boga. Oddanie tego wszystkiego. No i metanoia najczęściej tłumaczona jest w naszych Bibliach jako pokuta, wewnętrzny żal, no, że tak się porobiło, sprawy tak się ułożyły. Żal nie bierze na to, jak myślę o tym. Metanoia to pokuta połączona z taką odwagą przyjęcia swojej grzeszności, swoich złych decyzji. Wyzbycie się pewnego bezkrytycznego stosunku do samego siebie. Każdy z nas jest trochę bezkrytyczny wobec siebie. Poznajemy to, jak jesteśmy w jakiejś kłótni, używamy argumentów, wtedy poznajemy, że swoich bronimy, czasem używając logiki, która wiemy, że jest błędna, ale w związku z tym, żeby obronić, no, bezkrytycznie trzymamy swojego. I to jest takie najmocniejsze ujęcie tej metanoi. Przemiany. I chyba najbardziej inne słowo, które jest użyte w Biblii, to jest narodzenie na nowo. To jest bliskie metanoi. To jest taka przemiana, że aż można nazwać to narodzeniem na nowo. I znalazłem taki cytat z literatury klasycznej użycia tego słowa metanoia w literaturze greckiej klasycznej. Ktoś, kto bada temat, pisze w ten sposób: spotykamy się w niej z przekonaniem, że tylko ten musi zmienić swój sposób myślenia, kogo dotychczasowe myślenie było fałszywe, niemądre. Mędrzec zaś nigdy nie jest głupi ani zły i dlatego nie potrzebuje metanoi. Greccy filozofowie mieli takie pojęcie, że ktoś jest już mądry, to on nie potrzebuje metanoi. On nie potrzebuje zmienić całego swojego sposobu myślenia. Co najwyżej w jakimś aspekcie się zmienić, nawrócić. Ale on ciągle jest tym samym mędrcem. On ciągle ma ten sam sposób myślenia całościowo, jednak w jakimś aspekcie może nastąpić zmiana. Dlatego stoicka filozofia nie zna żadnej metanoi. Grekom nie jest więc znana radykalna zmiana postawy człowieka w sensie jego nawrócenia. Dlatego też głębi tej terminologii nie należy szukać w świecie pogańskim, lecz w Biblii. No bo to Biblia mówi o czymś takim jak przemiana, nowonarodzenie. Mędrcy, no ciężko powiedzieć, że uczony, no doznał metanoi. On mógł zmienić jakiś sposób myślenia aspekt. To mamy słowo metanoia. Jest drugie słowo, które jest bardziej takim technicznym słowem. Odwrócenie, nawrócenie. W zasadzie to oznacza, co my po polsku mówimy. Ktoś szedł i odwrócił się, zawrócił, coś zmienił. Jak metanoia w Nowym Testamencie występowała 50 parę razy, tak epistrefo, czyli odwrócenie, nawrócenie, występuje 36 razy i połowę z tego to jest taki aspekt techniczny, świecki. A w pozostałych przypadkach właśnie tłumaczy się jako nawrócenie to, które mamy. I parę cytatów z użycia jednego i drugiego słowa w Nowym Testamencie. Po to podaję te przykłady, żebyśmy spróbowali wyjaśnić to, co Pan Jezus miał na myśli. Mówiąc o tym, że niektórym podaje się przy powieściach, żeby się nie nawrócili i żeby się czasem nie nawrócili do upamiętania nie doszli. Jeden fragment to jest Ewangelia Mateusza. Mam niestety tylko cytat cały, nie mam namiaru. Gdzieś wleciał, ale znany fragment. Kiedy Pan Jezus mówi do Piotra: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść do więzienia i na śmierć. A on rzekł: powiadam ci, Piotrze, nie zapiję dziś kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz. I tu jest słowo, Pan Jezus mówi: a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Jak myślicie, który aspekt, które słowo tu jest użyte? Metanoia czy epistrefo? Nawrócić czy przemienić? Metanoia? Epistrefo. Tak. I byłoby to zgodne z takim sensem, że Piotr przecież był człowiekiem przemienionym. Już przyszedł do Pana, już szedł za Nim, już Go wybrał, już wyznawał wiele razy, tak? Widzimy, jakie bliskie relacje były. Ale w pewnym miejscu Piotr musiał się nawrócić. I Pan Jezus mówi: musisz się w tym aspekcie nawrócić. Jeżeli w tym aspekcie się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Nie mówi mu metanoi, zmień wszystko w swoim życiu. Przecież on już był z Chrystusem. Nie mógł wszystkiego zmienić, bo co to znaczyłoby? Tak, był już z Nim. Inny fragment. 2 Piotra 3,9. O Bożej cierpliwości. 2 Piotra 3,9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania, żeby wszyscy się nawrócili. I jak myślicie, jakie tu słowo jest użyte? Pan nie zwleka z otrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, że okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy byli metanoi, przemienieni wewnętrznie. Nie tylko troszeczkę się nawrócili tam, wiecie, wierzyli w gusła, ale nagle wierzą w Pana Jezusa i to jest koniec. Nie, metanoi. Bóg czeka cierpliwie na metanoi w moim życiu i w naszym życiu. Nie tylko na lekką zmianę. I cierpliwie czeka. I ma dużo czasu, żeby doczekać się metanoi, doczekać się przemiany w naszym sercu, czy doprowadzić do niej, czy współdziałać. Kolejny fragment o tych 99 owcach. Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Tu jest słowo upamiętać, czyli będzie zwiększa radość w niebie z jednego, który się metanoi, który się znów upamiętał, znów przemienił. Nie tylko trochę coś zmienił. Kolejny fragment, Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 19 wiersz. Tutaj są obydwa użyte słowa w jednym miejscu. To już jest całkowita potrzeba nawrócenia w każdym aspekcie. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Apostoł Piotr mówi kazanie, mówi upamiętajcie się, metanoi i nawróćcie się. Dodatkowo dodaje jeszcze odwróćcie się, by były zgładzone grzechy wasze. Dzieje apostolskie 17:30. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się nawrócili. Jak myślicie, metanoi czy epifreo? Metanoi. Aby się znów upamiętali, aby znów przemienili się. Wzywa wszystkich ludzi. I to jest ciekawe. Pan Bóg nie wzywa wszystkich ludzi, żeby coś tam zmienili w postrzeganiu bóstwa, prawdy, a żeby się całkowicie przemienili w jego kierunku. To jest ciekawe, popatrzcie. A propos tego, co Pan Jezus powiedział, tak troszeczkę pójdę w tamtą stronę. Żeby się czasem nie nawrócili do upamiętania, nie doszli. Podaje się im przypowieścia. Czy jeżeli rozmawiacie z ludźmi, nazwijmy to tego świata, czy nie słyszycie takich argumentów, no wiesz, Biblia to jest trudna sprawa. Trudno to zrozumieć. Czy to nie jest w zasadzie to samo, co Pan Jezus przewidział na samym początku? Że specjalnie im mówi tak, żeby to było trudne, żeby to wyglądało na trudne. Bo ich jeszcze serca nie są gotowe na metanoję. Gdyby to było łatwe, to może wszyscy by wyznawali w naszym kraju Jezusa, jako że jest Panem i Zbawicielem. I co z tego powiemy? I co z tego, jak nie ma przemiany? Wszyscy mogą w naszym kraju być, może być rozporządzenie i bywało takie za czasów przecież Konstantyna chyba w III wieku, że wszyscy mieli wyznawać Pana Jezusa, nikogo innego. No byśmy dzisiaj, chwała Bogu, w końcu Pan Bóg tego chce, żeby wszyscy wyznawali. Nie. Pan Bóg chce, żeby wszyscy wyznawali, ale chce, żeby wszyscy byli metanoi, przemienieni. To jest cel. I kilka użyć te słowa epistrefo jako dotyczące nawrócenia. Ogólnie określa to ludzi wierzących. Tak można prosto powiedzieć. Jest taki fragment Dzieje Apostolskie 9:34. Jest więcej, nie jest to jakiś wyszukany fragment. Piotr rzekł, Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus, wstań i pościł sobie łoże i zaraz wstał. I widzieli go wszyscy mieszkańcy Lyddy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. To jest określenie, że ci, którzy się nawrócili do Pana. To apostoł Piotr nie ma na myśli powiedzieć ci, którzy pokutowali, wewnętrznie się przemienili i robić im taką, co się w ich sercu stało. To chcę powiedzieć po prostu wszyscy, którzy się nawrócili. Tak po prostu. A wiadomo, że w tym jest też to, że oni są, dążą do przemienienia. To słowo epistrefo też można szerzej rozumieć. Napamiętacie taki fragment, jeżeli brat twój zgrzeszył i ty nawrócisz grzesznika z błędnej jego drogi, wybawisz i przykryjesz mnóstwo grzechów. Taki jest fragment. I to słowo nawrócisz tam jest, jak myślicie? Epitrefo. No dlaczego? No bo to jest człowiek, który już jest wierzący, on już jest przemieniony, ale potrzebuje, utknął gdzieś w życiu, potrzebuje się z danej chwili nawrócić, tak jak Piotr potrzebował się z czegoś nawrócić i wyrwać. Więc tej głębokiej przemiany po tych fragmentach widać, że oczekuje Pan Bóg, kiedy mówi o tym, że jest cierpliwy. Nie wystarczy powiedzieć, że nie chce się już żyć tak jak dotychczas, trochę tam posprzątać w życiu, trochę się pomodlić, przeczytać jedną Ewangelię, coś i no jestem nawrócony. To jest nie takich naśladowców chce mieć Pan Jezus. Nie to ma na myśli Pan Jezus, kiedy mówi, nawróćcie się i przyjdźcie do mnie, żeby troszkę coś zrobić. I w zasadzie potem dochodzi do sytuacji ciężkiej, ponieważ czy my sami, czy ktoś, w zasadzie idzie drogą szeroką, ale zachowuje wiarę, jakby szedł wąską. I to jest bardzo przykre. Jeżeli my czujemy w sobie, niech to też jest dla nas refleksja, że więcej w nas jest, przyszliśmy tu do zboru jako metanoi, czy przyszliśmy do zboru jako to drugie słowo, epistrefo. Czy ja jako Łukasz przyszedł dzisiaj do zboru jako metanoi, czy jako epistrefo, który po prostu no wierzy w Pana Jezusa, no i przyszedł czas, to przyszedł do zboru. Czy jako metanoi, ten, który jest przemieniony, chce przyjść, by oddać Bogu chwałę. Popatrzcie, jak często my przychodzimy, ja mówię o sobie, jak często przychodzę bardziej jako epistrefo, a potem jak już tu jestem, to spróbuję być bardziej metanoi, tak Bóg mnie gdzieś dotknie, nie? Badajmy swoje serca, żeby być człowiekiem, który jest metanoi. Pan nie chce, żeby kiedy już myślę o tym, żeby się czasem nie nawrócili, to Pan nie chce, żeby Jego wyznawcami byli ludzie niegodziwi, ale tylko, żeby znali, że Jezus jest Panem. Tak jak wspomniałem, wcześniej wierzyli w jakichś pogańskich bogów, w gusła, zabobony, ale przyjęli, bo im tak to było powiedziane, łatwo jeszcze ich przymusił Pan Jezus, to przyjęli. Ale ich zwyczaje, ich serca, ich wnętrze, ich cele, pragnienia nie zostały zmienione. I takich wyznawców szuka Pan. Popatrzcie z drugiej strony na inne fragmenty Biblii. Ile jest tego, na przykład przypowieść o czworakiej roli. Siewca sieje i sieje wszędzie. Trochę bezmyślnie, prawda? Jest skała, on sieje. Sialiście jakieś trawę? I co, posialiście wszędzie, dal żeście obsiali, wszystko żeście obsiali, żeby urosło? Nie, sieje się tam, gdzie... A siewca w przypowieści sieje wszędzie. Popatrzcie. Jak, pomimo tego, Pan Jezus mówi, że siewca sieje wszędzie, nawet na skałę porzuci. Bo być może coś gdzieś, coś przewieje, może jest jakaś nadzieja. Także nie zmienia to sensu, że Pan Jezus szuka naśladowców metanoi, przemienionych, ale nie zmienia to tego, że On do każdego chce dojść. A dla niektórych chce, żeby troszkę bardziej się wysilili. Żeby trochę głębiej pomyśleli. Żeby spróbowali rozgryźć tą przypowieść. Bo jak nie spróbują, to znaczy, że nie ma metanoi. To znaczy, że mogą przyjąć, odrzucić na przykład kult maryjny. I czasem się spotyka takich ludzi. Podrzucali kult maryjny, podrzucali jakieś ofiar msze, no wszystkie takie rzeczy, o których my mówimy, że są niebiblijne. Ale w zasadzie no, mają świadomość, że to nie jest dobre i nigdzie nie chodzą ani tu, ani tam. Ja zastanawiam się, czy to jest dobre w ogóle. Takie pójście troszkę tylko. I czytaliśmy w tym Marku, żeby czasem się nie nawrócili i żeby, co tam dalej jest na końcu? Nie dostąpili odpuszczenia, żeby nie były przebaczone grzechy. I nie dostąpili odpuszczenia, w zależności od miejsca. Tak, nie dostąpili odpuszczenia. No Pan Jezus przyszedł, żeby odpuszczać grzechy wszystkim. I Pan Jezus mógł i chce odpuścić grzechy wszystkich ludzi. Ale co, dzisiaj odpuści grzechy, a jutro ten człowiek znów nagrzeszy? No i tak będzie jutro też odpuszczał i grzeszył. No wiecie, to chodzi o to, że Pan Jezus cierpiał za te nasze grzechy. Mówi się, że łaska jest za darmo. I wiele rzeczy jest za darmo. Ale tak naprawdę to ciągle powiem, że nie ma rzeczy za darmo. Bo jeżeli powiemy, że łaska jest za darmo, no kosztowała to Pana Jezusa życie. I Ojca w niebie kosztowała wiele emocjonalnych cierpień, kiedy patrzył na to. Bardzo nie ma rzeczy za darmo. Ktoś zawsze zapłaci. Jeżeli mówimy, że kiedyś czasem Bóg pobłogosławił i z łaski otrzymałem tam dom, mieszkanie. To wiecie co? Ja powiem wam, jak z łaski otrzymałeś dom czy mieszkanie. Ojciec, dziadek harowali na ten dom, mieszkanie, a ty dostałeś spadku. To jest łaska, to za darmo. Ktoś za to zawsze wypracował. Nie wiem, czy jest taka rzecz, która przyszła za darmo. Słyszymy świadectwa, że ktoś, nie wiem, ktoś mu przyniósł 1000 złotych i to mu pozwoliło przeżyć, tak? I czy to było za darmo? Ktoś się poświęcił za to. Ktoś sobie odjął czasem, żeby to zrobić. Więc łaska jest za darmo dla ciebie, dla mnie, ale ktoś za to albo zapłacił, albo Bóg go pobudził do czegoś, tak? I otrzymuje się i mówi, że to jest z Bożej łaski, ale Bóg to skądś zabrał. Więc to, że jest tutaj dodane, że żeby nie były mi odpuszczone grzechy, to też nie jest jakiś tutaj, ktoś ma odpuszczone grzechy i to znaczy, że on już będzie zbawiony, bo ma odpuszczone. No, następnego dnia wejdzie w gorsze i nie dojdzie do zbawienia, nie dojdzie do Królestwa Bożego. Przeczytałem jeszcze ten fragment z innej Ewangelii. Ten o tym znaczeniu podobieństw. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, otwórzmy od 10 do 17 wiersza. Mateusza, 13 rozdział, 10-17. I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiedział, rzekł: wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. To też jest bardzo ciekawy werset, nie? Dlatego w podobieństwa do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieć. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie słyszeli. U Mateusza jest tutaj takie już przekierowanie w stronę proroctw, co też zrobimy. Ale jest ten jeden fragment, który mnie zastanawia. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Jak to rozumieć? Czasem mam wrażenie, że powinno być to tak napisane, albowiem ten, kto ma, to jemu będzie zabrane i dane tamtemu, żeby było sprawiedliwie. Że ten coś ma, no to czemu on ma to coś jeszcze i stracić? Temu, co nie ma, czy nie powinno to być inaczej oddane, ale popatrzcie. No, czy nie jest tak, że jeżeli ktoś myśli o nawróceniu, tam gdzieś coś liznął Pana Boga, coś jego serce się odezwało. No, jeżeli nie rozwinie to w stronę przemiany i metanoi, to jego te początkowe myśli przeminą. Czyli ten początek, co miał, zostanie zabrany. Nie jest tak, nie widzimy tak, że tak właśnie jest. Że jeżeli nie pójdzie się w stronę Bożą całym swoim sercem, a to jeszcze jest trudne, chodząc nawet całym sercem, a jeżeli ktoś tylko coś usłyszał, to za chwilę okazuje się, że on już nie jest wierzący albo w ogóle nie myśli o tych sprawach. Zostało mu to zabrane. Pan Jezus mówi temu, co albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie zabrane. Myślę, że tak działa nawrócenie. Trzeba za Panem iść, bo może być zabrane. Tutaj ten fragment mówi o proroctwie, które mówi, że przymrużają oczy. Nie chcą celowo tam czegoś widzieć. Przymrużają oczy. Jak się mruży oczy, to tak nie do końca chce się trochę widzieć, a trochę nie widzieć. Dobrze. Ja nie chcę, żebyśmy dzisiaj wyszli wystraszeni tematem, że wam tutaj... Chcę tylko, żebyśmy badali swoje serca i ciągle szli w stronę Bożą poprzez te napomnienia, żebyśmy bardziej widzieli potrzebę tej metanoi w naszym życiu, w każdym aspekcie. Potrafili odpuścić miejsca, gdzie potrzeba jest odpuścić, by podążać dalej za Panem. Żeby nikt sobie dzisiaj nie pomyślał, bo czasem jest, że ktoś może być tutaj z nas w jakimś słabym nastroju i powie: a, to ja jestem tym właśnie, tym jednym, który żeby się czasem nie nawrócił. I nie to jest celem. Jeżeli mamy takie myśli, co jakiś czas każdy z nas ma jakieś zwątpienia, to pomyślmy raczej w ten sposób, że skoro już jesteśmy, skoro już ciągniemy gdzieś, skoro chociaż trochę się w nas tli, to Bóg chce to rozwijać, a nie chce, żeby to było zabrane. Pan Jezus powiedział, że nie przygasi słomki, nie przyłamie ani nie, tak, nie złamie ani nie do. Tak, lepiej wiecie. I ciągle tego chce. Ale proroctwa pokazują, że ludzie mogą strasznie przegiąć w chęci odejścia od Boga. Nie wiem, czemu tak jest, no ale tak się dzieje. Tutaj w Ewangelii Mateusza Pan Jezus wskazuje na proroctwo Izajasza. Ja, że w związku z tym, że ostatnio czytam sobie proroctwo Jeremiasza, to te same w zasadzie fragmenty wyciągnę z proroctwa Jeremiasza. Gdyż ten fragment o tym, żeby nie widzieć, słyszą, a nie widzą, mają oczy otwarte, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, to jest taki typowy fragment z proroctw różnych. Jaka była sytuacja, na przykład jak ludzie się zachowywali w proroctwie Jeremiasza, w czasach Jeremiasza? Kilka fragmentów. Jeremiasz 9, 4-5. Też będzie miał trochę z nawrócenia. Jeremiasz 9, 4-5. Możecie sobie Jeremiasza otworzyć. Jeden oszukuje drugiego, a prawdy nie mają. Przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa, postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić. Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Nie chcą mnie znać, mówi Pan. Jeden oszukuje drugiego. Kłamstwo jest przyklejone do ich języka. A przede wszystkim Pan Bóg to ocenia potem, że nie są zdolni, aby się nawrócić. Ciekawy fragment, prawda? Nie są zdolni. Poprzez zagłębianie się w stronę kłamstwa, jakiegoś grzechu, doszli do momentu, że trudno jest im się nawrócić. Nie są zdolni. Musi się coś wydarzyć w ich życiu, żeby się nawrócić. Jakiś przełom być. Jakieś odklejenie się od tego sposobu myślenia. Bo nie są zdolni. Jeremiasza 6, 10, 13. W zasadzie 10. Będzie dalej. Do kogo mam przemówić? Kogo mam przestrzec, aby słuchali? Oto ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć. Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny. Nie mają w nim upodobania. Słowo Pana stało się przedmiotem drwiny. No to już ostro, prawda? Przedmiotem drwiny. My nawet, jak dochodzimy do jakiegoś słabego czasu w życiu, no Nie myślimy, że słowo Pańskie jest przedmiotem drwiny. Nie śmiejemy się z tego. Żal mamy jakąś, coś nie idzie tak. Miało być tak, wyszło inaczej. A oni już doszli do tego momentu, że już sobie po prostu z tego drwią. A napisane tam było, ale to już są stare dzieje. Już, jak to kiedyś ktoś powiedział, to już jest przeżytek, te słowa, które tam są, coś innego. Ucho nieobrzezane. Z tym obrzezanym uchem i w ogóle obrzezaniem jest sprawa trochę ciekawa, nie? Że ucho nieobrzezane. Jakby obrzezanie jest trochę takim obcięciem czegoś, co jest takie honorowe, takie wstydliwe. Dotknięcie tych spraw, które są wstydliwe, honorowe, ważne w jakimś sensie. Obrzezanie ucha to będzie pewnie, że ktoś nie chciał słyszeć na jakiś temat, musi coś obrzezać, żeby zacząć słyszeć. Biblia mówi o obrzezaniu oczu, o obrzezaniu myśli, o wielu rzeczach, tak? Serce, tak, obrzezane. Jest to jakaś utrata własnej, no nie wiem, tak sobie wyobrażam, godności czegoś takiego. Mieliby dorosłego mężczyznę obrzezać. Tak. Ale może się mylę, ale jeżeli miałbym tak myśleć kategoriami takimi, że muszę trochę jednak z siebie znów zagrzebać, żeby być mieć obrzeżane to serce, czy też kwestią przynależności do Pana, no bo obrzezanie to była kwestia przynależności, obrzezany był przynależał do Pana. Jeremiasza kolejnie mówi 8:11, ilecz ranę córki mojego ludu powierzchownie, ilecz ranę córki mojego ludu powierzchownie, mówiąc pokój, pokój, choć nie ma pokoju, i leczą, przepraszam, i leczą ranę córki mojego ludu powierzchownie. To mowa o kapłanach i o kapłanach i prorokach, którzy leczą powierzchownie, pokój, pokój. Mówią, że wszystko będzie dobrze, pokój, pokój. I to jest powierzchowność tam występowała. Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić. Nie umieją także się rumienić. Dlatego padną pośród poległych, runą, gdy ich nie nawiedzę, mówi Pan. Myślą o wyzysku. Już nawet, jest to naprawdę tak dużo tych fragmentów, do jakiego stanu oni doprowadzili swoje serca, umysły, że już tam prawo odrzucili. Do tego miejsca Pan Jezus tam, Pan Bóg w prostwie Jeremiasza wspomina o tym, że wyraźnie przestrzegał ich. Wysyłał proroków. To nie było takie, o, oni się już nie chcą nawrócić. Usilnie pracował z tymi ludźmi, a oni ciągle mieli swoje sprawy. Aż w końcu taki fragment mamy w proroctwie Jeremiasza w 14 rozdziale. Że Pan Bóg już ma dość. Tak można powiedzieć. Tak mówi Pan o tym ludzie. Tak lubią się wałęsać, swoich nóg nie oszczędzają, ale Pan nie ma w nich upodobania. Wspomina teraz ich winę i nawiedza ich grzechy. Potem rzekł Pan do mnie, nie módl się o powodzenie dla tego ludu. Gdy będą pościć, nie wysłucham ich błagania. A gdy będą składać całopalenie ofiary z pokarmów, nie będę miał w nich upodobania. Lecz mieczem, głodem i zarazą wygubię ich. I rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto prorocy mówią im, nie ujrzycie miecza, a głód was nie dotknie, lecz dam wam trwały pokój na tym miejscu. A Pan rzekł do mnie, fałszywie prorokują prorocy w moim imieniu. Nie posłałem ich, ani nie dałem im poleceń, ani nie mówiłem do nich, kłamliwie widzenia, marne wieszczby i wymysły swojego serca wam prorokują. Pan Bóg mówi do Jeremiasza, już nawet się nie módl za tymi ludźmi. No i kiedy, już nie chcę więcej tego tutaj wynajdywać, bo po prostu Jeremiasza sobie przeczytamy, to zawsze tak troszkę nas mobilizuje jednak. Ale kiedy przyłożymy teraz te fragmenty do wypowiedzi Pana Jezusa, żeby się czasem nie nawrócili, to Pan Jezus mówi właśnie o takich ludziach. O tych, którzy już tak daleko poszli, że już tyle było do nich wysyłane proroków i innych osób, że jeżeli mają się nawrócić, to musi w ich życiu właśnie być ta metanoja. Bo jeżeli Żydzi funkcjonowali i żyli i byli ufali Bogu z całym sercem, to oni faktycznie nawracali się do Pana Jezusa. Można było tak powiedzieć. Nawrócili się. Oni zostawili swoje prawo, swój związek z Bogiem ze sobą, nawrócili się po prostu. Nie metanoi, tylko się nawrócili. I byli ludźmi przemienionymi, ale wystarczyło, że uwierzyli w Pana Jezusa. Ale do tych, którzy tutaj są w proroctwie Jeremiasza, już nie wystarczy takie przyjęcie jakiejś teologii, przyjęcie Pana Jezusa. Potrzeba jest całkowita przemiana. Już to, że chodzą do świątyni, składają ofiary, to już ta taka religijność, już też Pan Bóg ma tego po prostu dość, że to nie idzie w parze. I teraz Pan Bóg czeka cierpliwie. Czeka cierpliwie i na nich, i na nas. I Pan Bóg ma dużo czasu. Wiecie, jak dużo Pan Bóg ma czasu? Wieki, tak? Prawieki. Ale Pan Bóg ma tyle czasu, ile my potrzebujemy. Tyle czasu będzie czekał, ile my potrzebujemy, żeby nastąpiła ta metanoja. Jest wielce cierpliwy i czeka. I tyle czasu ma, ile my potrzebujemy. Nigdzie mu się nie śpieszy. Wprawdzie jest fragment, że dziś, kiedy głos Jego usłyszycie, i to jest dziś, kiedy Jego głos usłyszycie, czyli to jest kiedy? Dziś. Ale bardziej precyzyjnie to jest, kiedy Jego głos usłyszycie. Wtedy. Dziś, kiedy Jego głos usłyszycie. I być może są różne głosy w naszym duchu od Pana w takich czy innych aspekcie. Badajmy, analizujmy, bo jesteśmy tu po to, żeby być coraz bliżej Pana. Taki jest cel. Powiem Wam, rozmyślałem sobie jeszcze w tym temacie, ale trochę w stronę, Boże, bardziej prywatne, takie już bardziej... Bardziej w codziennych sprawach. Popatrzcie, no są te dwie drogi, tak? Wąska i szeroka. I my chcemy iść wąską. Na tej wąskiej to jest ciasno, trzeba się troszkę pilnować. No, zasada wąskiej drogi. Z kolei funkcjonujemy tutaj w naszej grupie ludzi, modlimy się o różne sprawy. I ja się zadałem sobie pytanie, o co ja najbardziej tak modliłem się w tym roku? O jakie sprawy w tym osobiście, o co się najbardziej modliłem? Jakie to były rodzaje spraw? Popatrzcie, modliłem się, wszyscy żeśmy się modlili, prosiliśmy o nasze zmiany miejsca zamieszkania. Tak? Okej, czy to jest sprawa duchowa, cielesna? Cielesna, nie grzeszna, bo trzeba odróżnić cielesność w sensie grzechu od cielesności w sensie tego, że się zje coś na obiad i w tym świecie chodzi, no to nam jest potrzebne w jakimś sensie. To bardzo się o to modliłem. Modliliśmy się o zdrowie tutaj. No, różnych osób, tak, nas nawzajem. Czy to są znów sprawy cielesne, duchowe? Cielesne. Co my myślą? Tak, najgorliwiej modliłem się za zdrowie. Tak, najgorliwiej modliłem się za moje sprawy. Ja nie chcę powiedzieć, że nie powinniśmy się za to modlić. No modlimy się, przychodzimy do Ojca z sprawami, które mamy. Ale z kolei sobie zadaję pytanie, no ale czy tak Pan Bóg by to widział? Bo w zasadzie, czy modliłem się za czyjeś nawrócenie? Tak, modliłem się. Nie mówię, że nie modliłem się, ale mówię o tych, z czym najbardziej gorliwie przychodziłem, tak? Gdzie nawet pościłem czy coś. To nie były w tym roku akurat sprawy, nie wiem, zboru, że czasem modliliśmy, żeby się pościliśmy, czy modliliśmy, żeby się zbór rozwijał, czy coś, tylko były sprawy takie cielesne, niecielesne w sensie grzechu, bo oczywiście, że nie jesteśmy ludźmi, żeby modlili się za takimi sprawami, ale jednak są to rzeczy takie doczesne, nazwijmy to. Jesteśmy słabi, potrzebujemy tego. Ale znów badam swoje serce. Mówię, no to okej, mogę powiedzieć, że żyję w sposób duchowy, ale czy to jest to, co Pan Bóg by oczekiwał ode mnie? Czy to jest bardziej ta metanoi? Czy z jakim powódek przychodzę do Pana, jeżeli tak dużo jest tych modlitw o sprawy doczesne? Czy z powódek takich, że by Pan Bóg pomagał mi w rozwiązywaniu moich problemów, tylko czy z jakichś innych? I to mnie zastanawia, nie? Czy nie jest tak czasem, że przychodzę do Pana Boga w zasadzie po to, żeby Bóg rozwiązywał wszystkie moje problemy, żeby dzieci były zdrowe, żeby... Nie oceniam, wiecie, nie chodzi mi o to, żeby ocenić nas, bo też się modlę, żeby miały dobrą szkołę, żeby potem mieć mieszkanie, żeby potem mieć to czy tamto, za 5 lat znów się będę o coś takiego modlił. Okazuje się, że w zasadzie którą drogą idę, nie? Gdzie, czego jest we mnie więcej? Czy może jednak przychodzę do Pana w sposób jednak interesowny? I chodzi o to, żeby mi się dobrze żyło. To jest taka moja refleksja. Gdzie nie oceniam nas, ale moja własna refleksja. Czego jest więcej we mnie? Czy więcej duchowych spraw, czy jednak cielesny, czy jednak czerpię jakąś pobożność. W Biblii jest wiele fragmentów o tym, że czerpię jakieś korzyści, że z pobożności można czerpać korzyści, tak? No akurat w tej naszej grupie no nie jest tak, że my tu jakieś korzyści finansowe czerpiemy z tej naszej pobożności. Każdy, kto tu jest, raczej dokłada się do tego interesu, niż coś wyciąga. No więcej tracimy na tym w sposób taki finansowy, niż zyskujemy. No taka jest prawda. No, jakby nas było może 300, to ktoś mógłby mieć ochotę, żeby jednak coś zrobić, ale tu, no tak jest, jak jest. Ale Pismo mówi, że można i czerpać korzyści. Może by też nie było tak, że czerpiemy korzyści doczesne z tego, że jesteśmy z Panem tylko. Niech to będzie refleksją dla nas. Niech to się przekuje na więcej naszych takich działań duchowych, chociaż nawet modlitw. Chociaż też się modlimy za nawrócenie dzieci, za jakieś nawrócenie znajomych, ale... Proszę? Ze sposobnościami służby. Ale chciałbym, żeby w moim życiu tę gorliwość Pan Bóg regulował, doświadczał. Z tym nas zostawię, bo no nie są to tematy, że można powiedzieć tak czy siak. Dzielę się z Wami jako refleksją wynikającą z tego tematu, który rozpoczął się w moim sercu, żeby Bogu oddawać cześć tak, jak On chce, przychodzić do Niego tak, jak On chce. Amen.